Na czym polega różnica między instrumentem niskiej i wysokiej klasy? Przede wszystkim na bogactwie brzmienia. Instrument wysokiej klasy, Steinway, ma tych cieniowań dynamicznych nieskończoność. Od bardzo dynamicznych basów, poprzez piana pianissima, czyli cicho, bardzo cicho, głośno, bardzo głośno, więc skala jest bardzo potężna. Tej skali nie ma w instrumentach gorszej klasy. No i co więcej, kwestia mechanizmu. Tak zwany angielski mechanizm z podwójną repetycją, który daje możliwość szybkiego grania pojedynczych dźwięków repetowanych. Jest to patent jeszcze z XIX wieku. No i oczywiście brzmienie tego instrumentu jako całość. Instrument po prostu, który jak się gra, to po prostu jest Bóg na świecie, można powiedzieć. Wręcz jak mówiła Marta Archerich, że czasami fortepian gra lepiej aniżeli pianista. No to jest kwestia marki. Tutaj mamy całą historię Krasnego Stawu. Akurat muzeum jest tą instytucją, która najlepiej to ilustruje.
Kolegium pojezuickie w Krasnym Stawie to jeden z najważniejszych zabytków Lubelszczyzny. Dziś mieści się tu m.in. Muzeum Regionalne. Wśród zgromadzonych pamiątek i eksponatów znajduje się tutaj prawdziwy skarb. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z jego unikalności.
Pan profesor często tu bywa, tak na co dzień?
Na co dzień, jak robiliśmy projekt ten, to byłem dosyć często, że były całe godziny pracy.
Do Krasnego Stawu przyjechałam dziś na zaproszenie profesora Mariusza Dubaja, kompozytora, teoretyka muzyki i pianisty, który od niemal 40 lat walczy o to, by skarb uzyskał swój pierwotny blask.
O, i tutaj skręcimy w lewo. Mamy tutaj fortepian, który jest w takim stanie, jak widać.
Ojej, leży sobie na boczku.
Leży sobie na boku. Części są w magazynie jeszcze. Nogi, pedały, mechanizm zniszczony w dużym stopniu.
Nie spodziewałam się, że on sobie tu tak śpi trochę jak Giewont, jak śpiący rycerz, nawet w kształcie trochę przypomina.
No coś w tym jest, coś w tym jest, że on jest jakby uśpiony tak troszeczkę, no położony w pionie, jakby spał. Także no czeka na swoją świetność, która mam nadzieję nastąpi, a jest to niesłychanie wysokiej klasy instrument. Koncertowała na nim maestra Halina Czerny-Stefańska w 1978 roku. Była tak zachwycona tym fortepianem, że dzwoniła do męża, do Krakowa, jaki tu jest znakomity fortepian w Krasnym Stawie.
Także dotknąć?
Oczywiście.
Jak się nazywa ta część, której dotyka?
To są struny. I to są struny takie, no, niskiego rejestru, już dosyć niski rejestr, tak średnio niski, trzeba powiedzieć. To był fortepian, który był no po prostu najwyższej klasy i on też na pewno dużo kosztował.
Kto się zainteresował, żeby odtworzyć historię fortepianu?
Wie pani, to znaczy historię odtworzył dyrektor Władysław Fedorowicz, niedawno zmarły znakomity dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnym Stawie. Udało się dotrzeć do danych w Hamburgu, w fabryce i tam dokładnie mieli to odnotowane szczegółowo. Po numerze seryjnym udało się odnaleźć, kto ten fortepian nabył. Fortepian o numerze 80381 został nabyty przez Etera Wolfa z miejscowości Harsz albo Harsza 22 maja 1894 roku, bezpośrednio w fabryce. Ta miejscowość Harsz leży w województwie warmińsko-mazurskim na północy Polski, blisko granicy z Rosją. Nie wiadomo, kim był ten pan, który kupił tenże fortepian. Czy był nauczycielem, czy był właścicielem ziemskim. Tego do końca nie wiadomo, bo historia do 1946 roku jego nie jest znana.
Wytwórnia fortepianów Steinway & Sons została założona w Nowym Jorku w połowie XIX wieku przez niemieckiego emigranta Heinricha Egelharta Steinwega, który z zawodu był cieślą. Przez kolejne 40 lat Henry wraz z synami rozwijali pomysł na nowoczesny fortepian. Rewolucyjna stylistyka i dokładne wykonanie instrumentów prawie natychmiast przyniosły wytwórni krajowy, a potem międzynarodowy rozgłos. Pod koniec XIX wieku przedsiębiorstwo tworzyło fabrykę w Hamburgu. To tutaj, po dziś dzień, produkowane są legendarne instrumenty, których cena potrafi przyprawić o zawrót głowy. Jak to się stało, że instrument tej klasy znalazł się w niewielkim mieście na wschodzie Polski?
On ma 130 lat, ale to znaczy, że tak dawno się znalazł w Krasnym Stawie?
No oczywiście nie. Różne są tutaj hipotezy na ten temat. W każdym razie na pewno było to w okresie powojennym i tuż po II wojnie światowej. Hipoteza główna jest, czy nawet rodzaj właśnie miejskiej legendy, że został odkupiony od żołnierzy Armii Czerwonej, którzy przewozili łupy do ZSRR wówczas przez Krasny Staw. Pytanie, czy rzeczywiście przewozili fortepian? Najprawdopodobniej tak. Pani kierownik ówczesna, Maria Gładkowska, kierownik Wydziału Kultury Powiatowej Rady Narodowej, odkupiła ten fortepian za alkohol prawdopodobnie. Nie wiem, ile tego alkoholu musiała mieć, żeby taki fortepian była w stanie odkupić od Armii Czerwonej. Niemniej to się udało. Odnotowuje to Ruch Muzyczny, czwarty numer z 1946 roku. Jest to krótka notatka, którą ja tutaj mam oczywiście. Nie ma imprezy, której by Krasny Staw nie akceptował. Nie ma artysty, którego by Krasny Staw nie chciał usłyszeć. I każda impreza udana. W dodatku Steinway stanie w najbliższym czasie do dyspozycji naszych wirtuozów. Krasny Staw to istotnie perła w koronie Lubelszczyzny. Tak napisał Ruch Muzyczny o tym Krasnym Stawie Muzycznym w początkowym swoim okresie. Jaki on musiał być znakomity, skoro tak to odnotowano, a na pewno nie byli skłonni do zbyt łatwo udzielania takich opinii i rekomendacji. Ten fortepian związany był właśnie z tym przedwojennym ruchem inteligencji, która stworzyła zaraz po wojnie Towarzystwo Przyjaciół Muzyki. Coś takiego powstało, myślę, że w dużej części dzięki inicjatywie profesora Lipczyńskiego, ale także Julii Banaszkiewiczowej, jego pani profesor od fortepianu, wychowanki profesora Pawła Lewieckiego. A ten Paweł Lewiecki to był uczniem Igumnowa. Igumnow z kolei był uczniem Zilotiego, a Ziloty grał koncert bemol Czajkowskiego razem z kompozytorem. Więc to są, te tradycje sięgają aż do samego Johanna Sebastiana Bacha, biorąc pod uwagę to, że Ziloty był uczniem Lista, List był uczniem Beethovena, Beethoven spotykał się z Mozartem, Mozart z synem Bacha, więc te korzenie naprawdę sięgają bardzo, bardzo głęboko. Więc w takim kręgu melomanów tutaj miejscowych założono Szkołę Umuzykalnienia imienia Mieczysława Karłowicza.
U początku drogi każdego wielkiego artysty stoi mistrz, który obdarza wiedzą i cierpliwością, który wtajemnicza w obszary dla innych niedostępne. Mistrzem Mariusza Dubaja, którego kompozycje wykonywane są w salach koncertowych całego świata, był profesor Ignacy Lipczyński, urodzony w Krasnym Stawie muzyk i pedagog, założyciel wyjątkowego w skali kraju ogniska muzycznego. Do roku 1975, do śmierci profesora, w zajęciach ogniska uczestniczyło 3000 uczniów.
Dzięki niemu tutaj się wszystko w ogóle toczyło. Całe życie muzyczne to była jego sprężyna, jego wielkie zaangażowanie. Był między innymi więźniem hitlerowskich obozów koncentracyjnych ponad 5 lat. i przeżył dzięki muzyce i przyjaciołom. To jest zupełnie niesłychana, zupełnie historia, na pewno nie mniej interesująca niż historia Władysława Szpilmana. Był oczywiście melomanem, wielkim i wykształconym muzykiem, który ukończył tutaj w Lublinie Instytut Muzyczny w zakresie fortepianu, teorii muzyki. Zdawał do konserwatorium warszawskiego, za pierwszym razem mu się to nie udało, potem była wojna. No i tak się okazało, że w Auschwitz-Birkenau jego przełożonym Unterkapo, jak to zostało określone w książce związanej z profesorem, był Czech Jarosław Kucera, który był również melomanem i teoretykiem muzyki, mieli o czym porozmawiać. Więc to był po prostu fascynacja niesłychana muzyką, spowodowała, że on miał szansę przeżyć. Chociażby przez to, że ten jego nadzorca jakoś łagodnie go mógł przez to potraktować. Poza tym co? Pracował w 8-osobowym takim komando, które budowało studnie w Birkenau. No i historia zupełnie niesłychana, że kiedy przechodził przez bramę Arbeit macht frei, grała tam żeńska orkiestra. Kiedy profesor przechodził przez tę bramę, a orkiestra nie grała, wtedy gwizdał jakiś fragment symfonii klasycznej Mozarta, Beethovena, Haydna, a one odgwizdywały ciąg dalszy. Tak samo było przy powrocie, kiedy wracał z pracy. To była rzecz bardzo ważna, no i przyjaźń. To nie był drobny gest, to była wręcz istota, wręcz człowieczeństwa w tym momencie. Poza tym więźniowie bronili się także, właśnie co ciekawe, poczuciem humoru. I profesor wrócił oczywiście tutaj zaraz po wojnie do Krasnostawu, ponieważ tu było jego miejsce urodzenia. Był urodzonym krasnostawianinem i tutaj miał właśnie rodzinę narzeczoną, z którą zresztą zaraz po wojnie wziął ślub. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w czasie ślubu grał sam sobie na organach, co spowodowało zaniepokojenie panny młodej i księdza.
Ten niezwykłą fantazję.
Fantazja, no chciał mieć Bacha po prostu granego na swoim ślubie.
W maju 1945 roku przebywający w obozie Mauthausen Ignacy Lipczyński został uwolniony przez armię amerykańską. Fakt ten stał się jednak jego piętnem. Przed laty Mariuszowi Dubajowi opowiadała o tym Zdzisława Lipczyńska, wdowa po profesorze.
Proszę pana, jak on tylko tu przyjechał, UB się zainteresowało, a był UB tutaj, gdzie krzyż stoi teraz.
Tak, tak, wiem, tam już nie ma tego budynku.
Nie tego nawet, budynku, tak. Więc on się miał codziennie stawić i meldować. Tak.
U nich.
O. Pan sobie wyobraża, jednym razem się zamknęły.
Z deszczu podrzynne jakby skądinąd. Tak.
Co dzień, nie wiem przez ile, przez pół roku chyba.
No ale myślę, że dali spokój już zupełnie.
No później dali spokój. Tak. Poza tym jego dość do partii ciągnęli. On powiedział, że za dużo chodzi do kościoła, żeby mnie się do partii zapisał. Tak, on tak mówił. Aha. A poza tym dzwonili do niego na 1 maja, żeby tam dał jakieś tam orkiestry.
Tak, tak.
A on mówi, co to, pogotowie ratunkowe, czy co? Oni mieli dla niego, wie pan, on się bali jego.
No, człowiek niezależny.
Ja nie wiem, bali się po prostu.
Notabene to była prywatna wtedy instytucja, właśnie to ognisko muzyczne, to była prywatna instytucja.
Tak. Jego się po prostu bali.
No, poza tym osobowość wielka. Zresztą myślę, że bardzo lubili profesora jednak,
tak,
chyba.
Tak.
Jednak on miał coś takiego, że dał się lubić po prostu. No nie wiem, kultura niesamowita.
I młodo chciał umrzeć, nie chciał czekać na starość.
No, dla mnie to był niesamowity cios, wie pani. Ale muszę powiedzieć, jakie zrządzenie boskie, pani Zdzisławo, dla mnie osobiście.
Tak.
Mówię, ja zawdzięczam pani mężowi to, że dzisiaj jestem muzykiem.
A nie, teraz on coś mnie mówi, tak. Wiesz, mam takiego zdolnego ucznia.
Tutaj u góry jest taka tablica, sala imienia Ignacego Lipczyńskiego. To było 16 lat moich starań, żeby refektarz taką jeszcze miał taki akcent specjalnie związany z ogniskiem muzycznym. Było to 5 maja 2005 roku, w 30. rocznicę śmierci profesora i w 60. rocznicę wyzwolenia go z hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Specjalnie udało się to w taki termin idealny trafić. Tutaj było ognisko muzyczne, którego byłem uczniem przez 2 lata zaledwie, ale bardzo intensywnie. Więc akurat w tym refektarzu to wtedy zupełnie inaczej to wyglądało. Było takie drewniane przepierzenie u góry. Tu była sala wykładowa i egzaminacyjna, koncertowa wręcz. Po remoncie, po roku 1996, to wszystko się oczywiście zmieniło teraz i jest to obiekt należący do Muzeum Regionalnego. Refektarz, no, reprezentacyjna sala w Krasnymstawie, może nawet najbardziej. Może nie jest ona zbyt duża, ale o wielkiej piękności trzeba powiedzieć.
To jest naprawdę unikalne miejsce.
Tak, nawet na Lubelszczyźnie myślę, że ono ma swój... Sala jest akustycznie niesłychanie nośna, jak zresztą słychać, że się na pewno zmieniła akustyka, kiedy weszliśmy do niej. Sklepienie ma na to wpływ. No i mury, gigantyczna grubość murów, jak widać. Także tutaj jest, co ważne, stale mikroklimat odpowiedni, temperatura jednakowa, wilgotność powietrza jednakowa. Także to po prostu jest też idealne miejsce dla fortepianu. Po remoncie będzie wwieziony po prostu na specjalnym wózku. Firma przewozi taki fortepian na...
Zmieści się przez te drzwi?
Oczywiście, że tak. To nie ma z tym żadnego problemu. Skoro dojechał tutaj do muzeum, to i wróci po remoncie również zupełnie skutecznie. Nie powinno być z tym żadnych problemów.
Pewnie zimno.
Ponura. Zimno było, tak. Zimno było i oczywiście piece były takie właśnie węglowe. Trzeba było palić też tutaj, jak pamiętam.
Ale chętni do nauki byli.
Och, i to jest zupełnie coś, jest zupełnie fenomen niesłychany. Tu zresztą mamy kronikę ogniska muzycznego. Od razu ja przyniosę.
Och, jaka piękna, jak jakiś.
I to jest tylko manuskryt. Fragment tego, to jest tylko fragment tego, co tutaj, co się działo. Prawda? Otwieramy tę kronikę, która ma z 800 stron może, a może więcej.
I to jest tylko część. Jakaś renesansowa księga.
Tak, jak księga oczywiście.
Pierwsze druki Gutenberga.
Dokładnie, mniej więcej tak to jest. I tu jest oczywiście, rozpoczyna się od historii Krasnego Stawu.
Kronikę ogniska założył i prowadził profesor Ignacy Lipczyński.
No, spotykaliśmy się oczywiście na lekcjach, ale niezależnie od tego profesor był w wakacje na przykład stale obecny w ognisku. Nie miał wakacji, nie miał urlopu. To tutaj było jego miejsce egzystencji. I można było przyjść do profesora, posłuchać sobie muzyki. Jak zaczynaliśmy słuchać na przykład 7 symfonii Beethovena, to zapominaliśmy o całym świecie. To było słuchanie z partyturą, więc tak jak w Akademii Muzycznej to się odbywa. Zresztą po prostu kwestia miłości do muzyki. No cóż, tutaj się nie da słowami tego opowiedzieć. To trzeba po prostu być melomanem, żeby wiedzieć, jak to jest kochać muzykę.
Z biegiem lat krasnostawskie ognisko doczekało się aż 5 fortepianów. Postanowiono więc, że najstarszy i najświetniejszy Steinway będzie służył całej społeczności.
O właśnie, więc fortepian oczywiście funkcjonował w Powiatowym Domu Kultury jako najbardziej cenny obiekt. Oczywiście koncertowali na nim znakomici artyści. Poza maestrą Czernystefańską, Lidia Grychtołówna, Józef Stąpel, Edwin Kowalik, niewidomy pianista, który wiem, że tam właśnie też grał na tym koncercie. Józef Stąpel, także laureat konkursu Chopinowskiego. Odbywały się tam popisy uczniów ogniska muzycznego. Więc w sali widowiskowej ówczesnej tegoż Powiatowego Domu Kultury to była jedyna taka sala większa, która mogła pomieścić większą liczbę uczniów i rodziców, chociażby dziadków, babci. A tych popisów naprawdę było bardzo, bardzo dużo. Poza tym co? Na tym fortepianie miałem wielki zaszczyt i przyjemność sam grać i ćwiczyć. Tam akurat pracowała moja ciocia w bibliotece. Więc zawsze się pytałem o zgodę, czy mogę na tym fortepianie ćwiczyć. No i oczywiście też to bardzo sprzyjało mojemu osobistemu rozwojowi. Nawet pytanie, czy taki fortepian stary warto remontować. Nie zawsze. Jeśli to jest fortepian niskiej jakości, to w zasadzie to nie ma głębszego sensu. Ale jeśli jest to fortepian najwyższej klasy światowej, a do takiej zaliczają się fortepiany Steinwaya, to naprawdę ten remont ma swój głęboki sens. I dla mnie to było wejście, że tak powiem, wymiar taki wręcz ogólnoświatowy. Przez instrument światowej klasy miałem możliwość zdobywać umiejętności, które po prostu można potem wykorzystywać no, na wyższych etapach swojej działalności. Tym fortepianem się opiekowano bardzo, naprawdę bardzo mocno. Do roku, jak mówię, do końca lat 80. Proszę obejrzeć na zdjęciach, jak wygląda ten fortepian. Tutaj jest on już z odsłoniętą pokrywą. Widać tutaj powykręcane tłumiki. Tu jest bardzo piękny detal, mianowicie klapa i wnętrze, napis Steinway & Sons New York, Hamburg. Wielki patent, patent ground. Mechanizm, jak już mówiłem, 12 młotków brakuje i wykładziny z kości słoniowej również zostały zrywane przez muzyków rozrywkowych, którym się to przydawało jako kostki do gitary. Więc niestety...
Zrywali z klawiszu.
Dokładnie, tak to było zrywane. Tak, w Domu Kultury ten fortepian stał na estradzie. No i jak były występy muzyków rozrywkowych, to sobie tutaj wykorzystali to niestety na własną korzyść. Największe zniszczenia są tutaj właśnie w mechanizmie, w młotkach. Muszę powiedzieć, że jak to zobaczyłem, bo ten fortepian trafił tutaj do muzeum w 1990 roku. Jak to zobaczyłem, to tak mnie to strasznie zdenerwowało, że zaprosiłem telewizję Lublin, żeby nagrała newsa. No ale niestety to stanu instrumentu nie poprawiło. Bardzo żałuję tych młotków, bo nawet byli specjaliści z Warszawy, z firmy Steinway. Jak zobaczyli te młotki, to po prostu to byli ciężko tym naprawdę też poruszeni, że taka dewastacja nastąpiła.
Ale komu by się przydały takie młotki? Bo rozumiem, że gitarzystom tak. Kawałek klawisza do gry na gitarze, tak jako tak. Kostka. Ale młotki, te młoteczki, które są w środku, gdzieś we wnętrzu?
Tak. W końcu lat 80. był w Domu Kultury przeprowadzany remont kapitalny. I fortepian został wyniesiony z estrady. I tam, gdzie był przechowywany mechanizm, prawdopodobnie robotnicy, którzy tam się raczyli, być może dla zabawy albo z jakiejś nieokreślonej właśnie korzyści, wyłamywali te młotki.
Czyli ktoś właściwie bez celu dla samej dewastacji tak, wyrwał tak, te młotki.
Tak, tak. Więc jeśli chodzi o jego remont, no to oczywiście były 7-krotnie podejmowane takie próby. Pierwszy raz w 1983 roku z dyrektorem Tadeuszem Kicińskim sformułowaliśmy pismo do firmy w Hamburgu. Więc wtedy problem polegał na tym, że to był właśnie obiekt zabytkowy. Nie dało się go przewieźć przez granicę. No i firma w Hamburgu też napisała, że lepiej sobie kupcie nowy fortepian, niż, bo po prostu może nie mieli za bardzo też możliwości takich, żeby remont robić. Oni produkują nowe instrumenty, a robić remont to jest zupełnie inna sprawa.
Od 40 lat profesor Mariusz Dubaj przekonuje kolejnych dyrektorów Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie do pozyskania środków na ratowanie zdewastowanego fortepianu. Sprawie przygląda się polskie przedstawicielstwo firmy Steinway, które czuwa, by ewentualny remont przeprowadzony został według najwyższych standardów. W ostatnich latach władze muzeum starają się o dofinansowanie remontu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
I to uznanie udało się znaleźć w tym roku, kiedy projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 121 tysięcy złotych. Jeszcze chciałem dodać, że od 2003 roku była prowadzona zbiórka pieniędzy społecznych na to przez Fundację Zacny Uczynek i Romana Żelaznego. Niemniej niestety tych pieniędzy nie mamy. Fundacja została rozwiązana, a pieniądze są niedostępne w tej chwili. Oczywiście mamy poparcie władz miasta i powiatu do tego, żeby dofinansować remont. Także bądźmy dobrej myśli, że on się uda. No i jest firma, która jest w stanie to zrobić zgodnie ze standardami Steinwaya, polecona zresztą przez przedstawicieli firmy Steinway w Polsce. Więc mamy rekomendacje znakomite. Miejmy nadzieję, że ten remont się uda. Jest przewidziany projekt na 2 lata.
Dwa lata
w sumie.
I to będzie tu na miejscu?
Nie, firma, jak powiedziałem, jest spod Kalisza.
Zabiorą go.
Będzie zabrana, oczywiście tam robią wszystko, rozbierają go do ostatniej części. Wszystko jest jakby robione od nowa.
No więc zamknijmy oczy. Fortepian wraca z remontu i co się dzieje? Odbywa się koncert tu?
Tak, odbywa się koncert. Odbywa się specjalna impreza promująca koncert z udziałem pewnie władz naszych wszelkich po prostu możliwych. Także no i z laureatem konkursu chopinowskiego. Także to mi się marzy, żeby taki był finał. No i potem ciąg koncertów, które co pewien czas jakiś artysta powinien wystąpić. Co więcej, można nagrać płytę znakomitą. Pianiści zwykle niechętnie grają na nowych instrumentach, wbrew pozorom. A na 130-letnim fortepianie zagrać recital wyraził zgodę maestro Piotr Paleczny.
Ale pan profesor usiądzie też przy tym fortepianie, może w ciszy, może tak w samotności i też uderzy w te klawisze. I co to będzie za dźwięk?
No to pewnie będzie pierwsze preludium Bacha. Najprawdopodobniej taki, powiedziałbym, paternoster w muzyce. Ojcze nasz, ta pierwsza modlitwa, która to jest to pierwsze preludium Bacha, które możemy sobie zagrać za chwilę na znakomitym pianinie. Chodźmy od razu nagrać.
To na razie w zastępstwie.
Tak? Na razie w zastępstwie oczywiście to będzie na znakomitym pianinie Arnold Fibiger z 1924 roku.
W niewielkim miasteczku. Przecież mogliby państwo, czy pan profesor kiedyś Lipczyński, czy pan profesor wyjechać, robić kariery w świecie. Co takiego jest, że tu trwacie?
To chyba jest magia miejsca urodzenia. Wie pani, człowiek po prostu ma coś takiego specjalnego, że tęskni najbardziej za tym miejscem, gdzie się urodził, w jakim sensie. Nie wiem dokładnie, na czym to polega. Tak na przykład było z Serbiuszem Prokofiewem, który przyjechał do ZSRR w najtragiczniejszych latach stalinowskich w 1938 roku. Nikt nie wiedział zupełnie, z jakich powodów on przyjechał. Wydawało się, że miał długi na Zachodzie. Okazuje się w rozmowie z Mścisławem Rostropowiczem, słynnym wiolonczelistą, stwierdził: ja nigdzie więcej nie mogę pracować, tylko u siebie w domu. Ten człowiek się po prostu musi czuć u siebie w domu.